Mam wiele pożądań na sercu dziś. Pewne rzeczy pulsują we mnie, płoną we mnie. Mam też krótki filmik, 3-minutowy. Zastanawiam się, czy go opuszczać, bo nie mamy polskiego tekstu, tylko napisy. A filmik biegnie bardzo szybko. Nie wiem, czy zdążymy go przekazać i czy będzie miało to sens. Bardzo pasuje do mojego przekazu. Jest to 3-minutowa usługa jednego z pastorów dużego kościoła, który mówi na temat miłości do bliźniego, a on odnosi się szczególnie do miłości męża do żony i w sposób bardzo radykalny napomina mężczyzn, jak powinni kochać swoje żony, jak biblijnie powinni podchodzić do małżeństwa. Bo kiedy mówimy o przykazaniu, bo dziś dotykamy drugiego przykazania, a brzmi ono, że będziesz, pierwsze, pamiętacie pierwsze przykazanie? Że będziesz miłował Pana Boga Twego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie, podobne jest do niego, będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. W tym krótkim filmiku jest przesłanie, że partner, współmałżonek jest moim najbliższym bliźnim. Myślę, że jest to przemowa, jest to przesłanie, które dotyka czasów, w których żyjemy, w których tak łatwo dochodzi do różnego rodzaju decyzji, które nie są decyzjami dobrymi z punktu widzenia poglądu Bożego, biblijnego, chrześcijańskiego. Spróbujemy. Może postaram się przeczytać to, co on mówi, to, co przekazuje. Chcielibyśmy się wsłuchać. To jest 3 minuty. To nie jest długo, a później będę kontynuował dalej. Nie chcę tu przysłaniać nikomu. Spróbujmy. Patrzę mężczyźnie prosto w oczy. Idź do domu i kochaj swoją żonę. Nie rozumiesz? Nie jesteśmy zakochani już. Nie mówię tobie o byciu zakochanym. Mówię ci, idź i kochaj swoją żonę. Nakazuję ci to. Jest to nakaz. Nie, ja tego nie czuję. Dobrze? Biblia mówi, kochaj bliźniego swego, jak siebie samego. Ewangelia Mateusza. Kochaj ją, ponieważ jest twoim najbliższym bliźnim. Dobrze, Biblia mówi, kochaj bliźniego swego, jak siebie samego. Ona nawet nie jest moim najbliższym bliźnim. Jesteśmy już rozdzieleni. Dobrze, Jezus powiedział. Potem wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Tak więc kochaj swoją żonę. A nie wiem, czy w ogóle ona jest zbawiona. Dobrze, Biblia mówi, kochaj swoich nieprzyjaciół. Jest całkowicie niedopuszczalne dla mężczyzny podróżującego za Chrystusem, aby przestał kochać swoją żonę. Jest to wybór, jest to akt woli. I odchodzimy, ponieważ nie mamy biblijnego światopoglądu. I mówimy rzeczy typu, po prostu nie jestem szczęśliwy. I po prostu nie wierzę, aby Bóg chciał, by pozostał w małżeństwie i był nieszczęśliwy. Poważnie? Pozwól, że zobaczę, czy dobrze rozumiem to. Jezus Chrystus, nieskazitelny, bezgrzeszny baranek Boży, został zgnieciony i zabity dla chwały Ojca, lecz nie chciałby On, abyś Ty był nieszczęśliwy? Weź się w garść, idź do domu. Jest to akt woli, jest to wybór, jest to przy udziale emocji. Znaczy to, panie, że nie jest kierowana przez emocje. Mówią o tym, jak nastolatki mówią o swoim kochaniu w tym tygodniu. Amen. Mężczyzna nie jest pozbawiony emocji. Słyszę to od mężczyzn cały czas. Tak, jakby mogli mi wcisnąć taki kit. Ja po prostu nie jestem emocjonalny. Bardziej jestem typem analitycznym. Ona chce, abym był emocjonalny, a ja po prostu nie jestem. To jest kłamstwo, szczeliści piekieł. Co można myśleć? Nie znasz mnie za dobrze i nazywasz mnie kłamcą. Powiedziałem tylko, że nie jestem emocjonalny. Dlaczego jesteś zdenerwowany? Dlatego, że powiedziałem, iż jesteś kłamcą, skoro nie jesteś emocjonalny. Jest jeszcze jedna rzecz, którą wiem. Kiedy grasz w golfa i przestrzelisz, nie stoisz tam i mówisz, wydaje się, że uderzyłem kiepsko. Oglądasz mecz i twoja drużyna dostaje straszne lanie. I nie siedzisz tylko mówiąc, wychodzi na to, że drużyna przeciwna ma znacznie więcej punktów niż my teraz. Jeśli poszedłbyś jutro do pracy, a twoje rzeczy z wypowiedzeniem umowy leżą przed tobą, nie stałbyś tam i mówił, naprawdę, etat ten sprawiał mi taką przyjemność. Mężczyzna, który patrzy na swoją żonę i mówi, że nie jest emocjonalny, w rzeczywistości mówi do niej, nie znaczysz tyle co golf, mój ulubiony zespół czy moja praca. Amen. Przepraszam za szybkość i za niedoskonałość tego tłumaczenia, napisy, które tam były, ale chciałem przekazać pewną treść. Dlatego, że miłowanie bliźniego rzuca nam wyzwanie. Mówimy o przykazaniach miłości. Mówimy o przykazaniach miłości do Boga i do człowieka. Kiedy w tym tygodniu zastanawiałem się nad drugą częścią. Wróciłem do tekstu, który rozpoczyna się od słów, że Jezus został zapytany, nauczycielu, przekaż w prawie, jakie jest największe przykazanie. Które przykazanie w prawie jest największe? Wiecie, zastanowiłem się nad tym, bo takie skojarzenie, że te dwa przykazania, które omawiamy, przykazania Jezusa, zostały przekazane przez Jezusa jako nowe przykazania, które On dał ludziom, którzy za Nim poszli. Ale odkrywam, i myślę, że dobrze o tym wiecie, że te dwa przykazania są przykazaniami Starego Testamentu. Że te dwa przykazania są w Starym Testamencie ujęte pomiędzy wszystkimi innymi przykazaniami. A więc Pan Jezus nie mówi czegoś nowego, nie wymyśla czegoś nowego, ale po prostu powtarza to, co zostało zapisane już w Bożym Słowie. Na przykład w 5 Księdze Mojżeszowej 5:6 czytamy: będziesz więc miłował Pana Boga Twego z całego swego serca, z całej duszy swojej i ze wszystkich swych sił. To jest księga powtórzonego prawa. To jest słowo zapisane w 5 księdze Mojżeszowej. No dobrze, a co z tym drugim? 3 księga Mojżeszowa, 19 rozdział, 18 werset. Jest to księga kapłańska. Tam jest powiedziane tak. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów Twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Jam jest Pan. A więc obydwa te przykazania są powtórzone przez Pana Jezusa, zaakcentowane przez Niego dla wszystkich, którzy idą za Nim i Go naśladują. Powiedzieliśmy sobie dwa tygodnie temu, co to znaczy miłować Boga z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich. Dzisiaj odniesiemy się do drugiego przykazania i wierzę, że Pan chce dotykać naszych serc, abyśmy umieli, potrafili duchowo zrozumieć serce Pana Jezusa Chrystusa, Jego myśli, Jego przesłanie. Jak brzmi to drugie przykazanie? Według słów Pana Jezusa Chrystusa. Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. I te dwa przykazania, na tych dwóch fundamentach opiera się całe prawo i prorocy. Tak powiedział Pan Jezus. A więc mówimy o miłowaniu drugiego człowieka. Ale nie możemy poruszyć tego zagadnienia, jeśli nie odniesiemy się do określenia Pana Jezusa, które brzmi jak siebie samego. Po prostu nie zrozumiemy, co to naprawdę znaczy miłować bliźniego swego, jeśli nie będziemy umieli podejść do siebie samych. Jeśli nie będziemy miłować samych siebie. I na początek o tym chcę parę słów powiedzieć. Można by zrobić taki eksperyment. Wziąć zdjęcie naszej podobizny. Albo możemy spojrzeć w lustro, w swoje oczy. Popatrzeć na siebie. I w tym samym czasie chcemy uświadomić sobie fakt naszego istnienia. Po co ja jestem? Po co żyję? Jakie to życie ma sens? Popatrzeć na siebie i pomyśleć z drugiej strony, ale przecież to życie, patrząc w swoje odbicie, jest darem Bożym. Jest darem od Boga mi danym. Bo Bóg jest Bogiem życia. Otrzymałem dar, czyli samego siebie. To wielki przywilej, to wielka łaska, że mogę żyć. Gdybym się nie urodził, nie byłoby mnie. Gdyby Gosia się nie urodziła, nie byłaby moją żoną. Każdy z nas jest darem Bożym. Pomyślmy w tych kategoriach. Drugie przykazanie nakazuje nie tylko miłowania bliźniego, ale także miłowania samego siebie. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość siebie samego jest tak samo ważnym przykazaniem jak miłość bliźniego. Chciałbym to biblijnie wyjaśnić, abyśmy dobrze zrozumieli, co Pan Jezus chce nam powiedzieć. Jezus uczynił z miłości siebie samego miarą miłości bliźniego. Powtórzę jeszcze raz. Jezus uczynił z miłości siebie samego. On oddał siebie samego z miłości. Uczynił siebie samego miarą bliźniego. Stąd też waga miłości siebie zawarta w pierwszym przykazaniu. Nie możemy pokochać bliźniego swego, jeśli nie będziemy umieli najpierw pokochać samych siebie. Ja to wyjaśnię, nie bójcie się. Nie będę tutaj motywował do samolubstwa i do narcyzmu, absolutnie. Peter van Bermen stwierdził, iż prawdziwa miłość siebie jest jedną z najtrudniejszych umiejętności w życiu człowieka. Chciałbym to rozszerzyć, chciałbym to wam szerzej przekazać. Doświadczenie w życiu, to można odkrywać w służbie duszpasterskiej, pokazuje, jak niewielu otacza nas ludzi, którzy umieją kochać siebie miłością bezinteresowną, miłością ofiarną i wymagającą. Powtórzę jeszcze raz. Jaką miłością mamy kochać siebie? Miłością bezinteresowną, miłością ofiarną i wymagającą. My mamy ogromne tendencje wymagać od innych, ale bardzo trudno nam przychodzi wymagać wobec siebie, wymagać od siebie. Wielu ludziom mówienie o miłości siebie samego wydaje się z czymś bardzo podejrzanym. Często sądzi się, iż Jezus wzywa nas przede wszystkim do tego, byśmy nienawidzili siebie samych. Takie jest skojarzenie w wielu kręgach chrześcijańskich. Na potwierdzenie tego sposobu myślenia przytacza się na przykład słowa: jeśli nie pójdziesz za mną i nie zaprzesz się samego siebie i nie weźmiesz swojego krzyża. A więc wyrywamy tekst z kontekstu i mówimy, że mamy nienawidzieć siebie. To jest z Ewangelii Mateusza 16 rozdziału. Ale jak należy rozumieć zaparcie się samego siebie? Jak to zrozumieć? Z pewnością nie można tego utożsamić z nienawiścią do własnej osoby. Absolutnie. Bo nienawidziłbym wtedy Boże stworzenie. Nienawidziłbym to, co Bóg stworzył. Miłość siebie samego wypływa ze stwórczego aktu Boga. Jestem Bożym stworzeniem. Jestem dzieckiem Bożym. Jestem zrodzony z miłości i przeznaczony do miłości. Moje życie zasługuje na miłość. Także na moją własną miłość. Zasługuje na to. To, co pochodzi z miłości, jako ze swego źródła, winno być zawsze objęte miłością. Zapieranie się samego siebie dotyczy zaś tego, co niszczy nasze życie, nasze namiętności i grzechy. Nienawidzenie samego siebie. Dotyczy to tego, co niszczy moje życie, moją namiętność i moje grzeszne pędy, które gdzieś tam się zrywają w moim wnętrzu. Prawdziwa miłość siebie polega najpierw na pełnej akceptacji swojego życia, takim, jakie ono jest w danej chwili, bez niechęci, bez zgorsznienia i bez rezygnacji. Mówimy często o dobroci i cierpliwości wobec bliźnich. Aby móc przyjąć tę postawę wobec innych, czyli dobroć, cierpliwość, miłość, najpierw trzeba okazać to samemu sobie. Tutaj się rodzi ta siła, ta zdolność. Kiedy nie kochamy siebie, nie umiemy też otwierać się na miłość innych ludzi. Zbyt szybko podejrzewamy ich o brak miłości i odrzucenie, ponieważ wątpimy w wartości naszego życia. Odbieramy nieraz innych jako zagrożenie. Kiedy wobec nas, na przykład, inni są chwaleni, my czujemy się wówczas zagrożeni. Przeżywaliście coś takiego? Że ktoś kogoś chwali przed wami. Łatwo rodzi się w nas uczucie zazdrości. Ja to przeżyłem, przechodziłem. Z którym nie umiemy sobie czasami poradzić. Negatywny obraz siebie nie pozwala nam zbliżyć się do innych i przyjmować ich miłości w sposób naturalny. Taki zwykły, szczery. Co jeszcze? Miłość siebie jest konsekwencją życia przykazaniem miłości Boga. Jeśli człowiek czuje się kochanym przez Boga, poznałem Jego miłość. Jeśli usiłuję odpowiadać Bogu na miłość, to takie doświadczenie owocuje miłością do samego siebie. Miłość siebie samego, podobna jak miłość bliźniego, stanowi drugie przykazanie i wypływa z pierwszego. Wszystko wypływa z pierwszego. Tylko w perspektywie pierwszego przykazania, czyli w perspektywie miłości do Boga, ma to sens i uzasadnienie. Bo wtedy nie stajemy się samolubni. Bóg nie kocha człowieka za to, kim jest, ale tylko dlatego, że go stworzył. No wyobraźcie sobie, jakaż jest miłość Boga. Musimy sobie to ciągle przypominać i powtarzać, że Bóg mówi, że odda swego jedynego umiłowanego Syna, bo tak ukochał świat, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest niesamowita miłość. Oddać swojego Syna na śmierć, na mękę. Dlatego, że Bóg stworzył człowieka. Nawet ten najgorszy grzesznik, który żyje obok nas. Nawet ten, który ima się rzeczy obrzydliwych, jest umiłowanym, ukochanym przez Boga i Bóg chce to swoje stworzenie ratować, dlatego posłał Jezusa Chrystusa, aby ten przyszedł i dał wybawienie każdemu człowiekowi. Jego miłość jest czystym darem. Musimy zrozumieć Boże serce. Czasami stajemy się o wiele bardziej srodzy w naszym ocenianiu i krytyce niż sam Pan Bóg, który jest twórcą wszystkiego. Który bardzo kocha. Bóg nie oczekuje od nas niczego poza przyjęciem Jego bezinteresownej miłości. On akceptuje człowieka w jego rzeczywistym stanie, ograniczeniach, słabościach i zranieniach. Przykazanie miłowania siebie nie zawiera w sobie cienia egoizmu. Nie o tym mówimy. Nie jest też ono wyrazem jakiejś małoduszności człowieka. W autentycznej miłości siebie dokonuje się utożsamienie miłości sobie z miłością do Chrystusa. Piękne świadectwo takiego właśnie utożsamienia miłości mamy od apostoła Pawła. On powiedział przecież, nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Galacjan 2:20. Wiecie, zastanawiałem się w tym tygodniu, czy ja tak naprawdę rozumiem, że żyje we mnie Chrystus. Że nie żyję już ja, ale moje życie jest poddane Chrystusowi. To, co uczeń Chrystusa robi dla siebie, robi jednocześnie dla swojego mistrza. A więc zadałem sobie pytanie, czy ja, mając życie w Chrystusie, pozwoliłem Chrystusowi, aby żył we mnie, robię wszystko dla mojego mistrza, aby się jemu podobać. A to, co robi dla swojego Pana, czy robi taki człowiek też dla samego siebie? Czy to są dwie różnorodne drogi? Chrystus identyfikuje się z każdym człowiekiem, zwłaszcza człowiekiem, który przyszedł do Niego, poprosił Go o miłosierdzie, o przebaczenie, o łaskę. Zamieszkał On w Jego sercu, a więc utożsamia się z nami całkowicie, w 100%. Chciałbym dzisiaj dotknąć przez kilka minut trzech płaszczyzn miłowania bliźniego. W kontekście zrozumienia tego, kim jestem w Jezusie Chrystusie, jak bardzo Bóg mnie ukochał, jak bardzo Bóg mnie umiłował. Po pierwsze, miłość bliźniego, czyli drugiego człowieka, jest przejawem litości i miłosierdzia. Bo tak traktuje nas Bóg. To przejaw litości i miłosierdzia dla naszego życia. Przykazanie miłości bliźniego stoi na drugim miejscu, ponieważ jest konsekwencją pierwszego. Nie dlatego, że jest gorsze. Jest konsekwencją pierwszego przekazania. Przykazanie drugie nie oznacza mniej ważne lub drugoznaczące od pierwszego. Nie. Nie należy robić zawodów sportowych pomiędzy dwoma przykazaniami, które czytamy. Które lepsze, które ważniejsze, które wygrywa. Drugie jest tak samo ważne jak pierwsze, choć wypływa z pierwszego. Nie da się odłączyć miłości bliźniego od miłości Boga. Nie da się odłączyć. Nie jesteśmy w stanie miłować bez miłości Bożej. Miłość Boga stanowi źródło miłości człowieka i miłość człowieka zaś jest ważnym kryterium autentyczności przeżywania miłości Bożej. Podkreślę to jeszcze raz. Że miłość człowieka, czy miłość człowieka do drugiego człowieka, ta miłość biblijna, o której mówimy, jest ważnym kryterium autentycznego, pełnego przeżywania miłości Bożej w swoim sercu. Bo miłość tak naprawdę daje nam do ręki istotne narzędzie ewangelizacji. Gdy naprawdę miłujemy bliźniego, powiemy sobie, kim jest bliźni, miłujemy bliźniego, to jesteśmy w stanie zrobić wszystko, aby mu pomóc. Nie jest mi obojętny, nie jest daleki, bo mam w ręku narzędzie ewangelizacji. Jeśli chcemy, aby nasze słowa były skuteczne, ze słowami musi iść nasze życie, świadectwo miłości. Człowiek swoją miłością naprowadza bliźniego na miłość Bożą. Bliźniego w swoim domu, znajomego z pracy, przyjaciela ze szkoły. Naprowadzamy miłością na miłość Bożą. Jest to niesamowicie ważne. W Ewangelii Łukasza jest taka historia, pozwolę sobie szybciutko przeczytać, 19 rozdział, 29 werset. On zaś, chcąc się usprawiedliwić, powiedział do Jezusa, a któż jest moim bliźnim? Wtedy Jezus, podejmując pytanie, rzekł, pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł między zbójców. A ci obrabowali go, pobili dotkliwie i zostawili na pół żywego, odeszli. I zdarzyło się, że przechodził tamtędy pewien kapłan, zobaczywszy go, poszedł jednak dalej. Podobnie i pewien lewita, choć był koło tego miejsca i widział go, poszedł dalej. Aż oto pewnego dnia Samarytanin, odbywając podróż, gdy był już obok niego i zobaczył go, ulitował się nad nim, zbliżył się do niego, opatrzył jego rany, zwilżając je oliwą i winem i potem usadziwszy go na swoim zwierzęciu, zawiózł go do gospody i opiekował się nim. Następnego dnia wydobył 2 denary, wręczył je właścicielowi gospody i powiedział, opiekuj się nim, a jeśli wydasz coś ponad to wszystko, ci oddam. Gdy będę wracał, jak ci się wydaje, któryś z tych trzech okazał się bliźnim? Bliźnim tego, co wpadł między zbójców. Odpowiedział ten, który okazał miłosierdzie. Będziesz miłował bliźniego swego. To jest przykazanie. Zatrzymajmy się na słowie bliźni. Słowo bliźni ukazuje nam sens drugiego przykazania. Twój bliźni to nie ktoś obcy, ktoś daleki od ciebie. Drugi człowiek jest bliźnim, to znaczy jest twoim, należy do ciebie. Twój bliźni to ktoś bliski tobie, jest Twoim, ale nie na podstawie dokonanego wyboru. Jest Twoim, ponieważ dano Ci go jako dar. A więc, kiedy patrzymy w ten sposób, że ludzie, którzy żyją wokół nas, że członkowie mojej rodziny, że moi znajomi, koledzy i przyjaciele, ludzie, którzy żyją wokół mnie, są darem mi danym, są bliźnim, którego mam pokochać jak siebie samego, to jest wielkie wyzwanie. Nikt z nas nie wybiera sobie ojca, matki i rodzeństwa. Kto z was wybrał sobie tatę i mamę? Nikt z nas nie wybrał sobie ojca, matki czy rodzeństwa. Rodzice nie wybierają swoich dzieci. Nikt specjalnie nie wybiera nauczycieli, pedagogów, duszpasterzy. Także osoby, które wybieramy wprost, na przykład chłopak, dziewczyna, mąż, żona, przyjaciel, stają w jakiś sposób na naszej drodze życia. Taka jest prawda. Nasz wybór często polega na tym, że je przyjmujemy, akceptujemy, wiążemy się z nimi określonymi więzami i słowo bliźni doskonale określa rolę drugiego człowieka w naszym życiu i naszą rolę w życiu innych. Kto jest moim bliźnim? Pyta Jezusa uczony w prawie. Jezus odpowiada na to pytanie przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie. W przypowieści tej Chrystus ukazuje, iż bliźnim Samarytanina stał się człowiek, którego on sam nie wybierał, nie wybrał. Nie wybrał go, nie szukał go. Ale Samarytanin stał się człowiekiem, który stanął obok niego, który spotkał go na drodze swojego życia. Poraniony Judejczyk stał się dla niego trudnym darem. Tak to określiłem. Trudnym wyzwaniem, wyzwaniem potrzebą. Jezus tą przypowieścią pragnie nam oznajmić, że bliźnim naszym jest zawsze ten, kto nas potrzebuje. Kto potrzebuje? Potrzebuje miłości Bożej, potrzebuje miłości Chrystusowej, potrzebuje wsparcia i potrzebuje nie w sensie utylitarnym, aby wykorzystać. Nie o tym mówimy, ale w sensie potrzeby serca. W sensie okazania pomocy. A więc mamy wyzwanie. Jeśli miłujemy siebie nawzajem, jeśli kochamy siebie, bo Bóg nas ukochał, szanujemy swoje życie, to także mamy odpowiedzialność, aby miłować bliźniego swego i aby także dotykać go tą miłością, którą nas umiłował Bóg. A tym bliźnim jest człowiek, który staje na naszej drodze życia. Współmałżonek, rodzice, przyjaciele, rodzeństwo, bliższa, dalsza rodzina, wszyscy, którzy żyją wokół nas. Po drugie, miłość bliźniego, czyli drugiego człowieka, jest przejawem chodzenia w przebaczeniu. Po prostu tego nie unikniemy. W kontaktach, w relacjach ludzkich element przebaczania odgrywa niesamowitą rolę. Przyjrzyjmy się przez parę minut temu zagadnieniu. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, 21 werset. Wtedy Piotr, wysunąwszy się naprzód, powiedział: Panie, ile razy mam przebaczyć memu bratu, gdy zawini wobec mnie? Czyż aż 7 razy? Chodzi o dzienne wybaczanie. Kontekst mówi o ile razy w ciągu dnia mam wybaczać mojemu bliźniemu. A Jezus odpowiedział: nie mówię, że aż 7 razy, lecz 77 razy. Dokładne tłumaczenie mówi 77 razy 7. A więc Pan Jezus używa tego określenia 70 i te jego 7. Te słowa mnie porażają. Na początek, ile razy mam przebaczać? Czy aż 7 razy? Nie, 7, ale 70 razy 7, czyli 490 razy dziennie. Dokładnie brzmi literalnie tak to tłumaczenie. 490 razy dziennie. 77 razy 7. Jeśli chcemy być biblijni, to na mocy tego słowa jesteśmy zwolnieni z przebaczenia po raz 491. W ciągu dnia. Ale 490 razy powinniśmy. Jeśli jesteśmy literalni, biblijni. Literalnie to przyjmujemy. Ale uważam, że Jezus chciał powiedzieć, przebacz za każdym razem, kiedy ktoś zawinił przeciwko tobie. Nie chodzi o literalne określenie. Czytajmy dalej. Dlatego też Królestwo Niebieskie podobne jest do króla, który chciał się rozliczyć ze swoimi sługami. Kiedy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był winien 10 tysięcy talentów. Znacie tę historię? Zastanówmy się. Ile był winny? Bardzo ciekawe matematyczne obliczenie. 10 tysięcy talentów. A więc zajrzałem do słowników i poszukałem, obliczyłem. Talent to waga złota lub srebra równa 34 kg 272 gramy. To jeden talent. Jeszcze raz powtórzę. To waga złota 34 kg 272 gramy. 10 tysięcy talentów to 342 kg złota. 342 720 kg złota lub srebra. Ile to jest warte? Cena podstawowa złota monetarnego, 1 gram, według NBP w dniu dzisiejszym wynosi 124 złote. Czyli 1 kilogram, zaokrąglam, kosztuje około 124 tysiące. Tak więc cały ten dług, możecie sobie przeliczyć, 342 720 kilogramów złota był warty 42 miliardy 408 milionów 000. Kiedy Pan Jezus podaje to podobieństwo, obrazuje pewną rzecz. Zaczął rozliczać się człowiek z dłużnikiem, który był mu winien 42 miliony 408 42 miliardy 408 milionów złotych. Wyobraźcie sobie tą sumę. 42 miliardy. Milion trudno sobie wyobrazić. Miliard trudno sobie wyobrazić. A ponieważ nie miał z czego oddać 42 miliardów 408 milionów, Pan kazał go sprzedać razem z żoną i dziećmi i ze wszystkim, co miał, i zapłacić dług. Wtedy sługa uwrzucił się przed nim na ziemię i prosił go, mówiąc: Panie, miej cierpliwość nade mną, a oddam Ci wszystko. Jak on to chciał oddać, nie mam pojęcia. I ulitowawszy się Pan sługi tego, puścił go i darował mu jego dług. A wychodząc, sługa ów spotkał jednego ze swych towarzyszy, który był mu winien 100 denarów. Chwycił go i począł go dusić, mówiąc: oddaj wszystko. Zatrzymajmy się na chwilę. Policzmy teraz ten drugi dług. 100 denarów. Denar w czasach Jezusa ważył 3,89 grama srebra, a więc 100 denarów to waga 0,389 kilograma srebra i 1 gram srebra kosztuje około 2 złote 20 groszy, czyli w sumie cały dług wyniósł 355 złotych 80 groszy. Przepraszam, 855 złotych 80 groszy. Taki miał dług wobec niego jego znów znajomy. Wtedy ten upadł na ziemię, czytajmy dalej, i błagał go, mówiąc: miej cierpliwość nade mną, oddam ci wszystko. Ale on nie zgodził się, poszedł, wytoczył mu sprawę, wtrącił go do więzienia i zamierzał go tam trzymać tak długo, dopóki nie spłaci swego długu. A współtowarzysze, widząc to, bardzo się zasmucili. Poszli do swojego pana i opowiedzieli mu wszystko. Wtedy kazał tamten przyjść i powiedział: sługo niedobry, darowałem ci cały dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż ty nie powinieneś był ulitować się nad towarzyszem twoim, tak jak ja ulitowałem się nad tobą? I rozgniewał się pan jego i wydał go katom na tortury, dopóki nie odda całego długu. 35 werset. Tak też uczyni wam ojciec mój, który jest w niebie, jeśli każdy nie przebaczy całym sercem swojemu bratu. Mocne słowa, rzucające nam wyzwanie, bardzo mocne wyzwanie. Dlaczego? Powiecie, Bóg nas kocha. bo Bóg nas kocha. I Bóg wie, że nie przebaczając, szkodę robię samemu sobie. Dlatego tak radykalnie mówi, dlatego używa takiego języka, aby nami wstrząsnąć, aby nami poruszyć. Bo On nas kocha i On nie chce, abyśmy robili szkodę samemu sobie. Bo nieprzebaczenie po prostu nam szkodzi. Poprzez to dajemy jasny przekaz, że nie miłujemy siebie, że chcemy siebie krzywdzić. Nie przebaczając, uderzamy przede wszystkim w samych siebie. Stajemy się zgorzkniali, stajemy się niekontaktowi, stajemy się zamknięci, bulgocze w nas, złość. Mamy zranienia, chodzimy z tym, żyjemy z tym. Jesteśmy kwaśni, jesteśmy nieprzyjezdni, jesteśmy dziwnie nastawieni. To wszystko z powodu nieprzebaczenia. Przebaczając natomiast, uwalniam nad sobą Boże błogosławieństwo i litując się nad bliźnim moim, któremu wybaczam, uwalniam także nad nim błogosławieństwo. O to chodziło Panu Jezusowi Chrystusowi. On mówi, zobacz, ile ci wybaczyłem. A więc jest tutaj zobrazowane w tej kwocie 42 miliardów złotych wina, która ciążyła na nas z powodu grzechu, którą nam Bóg wybaczył w 100%. Oczyścił nas. Zabrał z nas. A ta wina tego człowieka to jakieś przewinienie wobec mnie i ciebie, drugiego człowieka, który jest warte może 855 zł 80 groszy. Pan Jezus przemawiając poruszał emocje, poruszał serce. Kiedy trwamy w złości i podtrzymujemy w sobie urazy, nasza zdolność kochania ludzi jest bardzo ograniczona. Po prostu to widać. Miłość jest najważniejszą sprawą na świecie. Bez niej nasze życie nie ma sensu. Jest trudne, płaskie, pozbawione smaku. Jest to zamykanie siebie w więzieniu egoizmu. Jakkolwiek ciężko to pojąć, prawdą jest, że między innymi deficyt miłości powstaje z braku przebaczania. Przebaczanie jest narzędziem, które uwalnia nas od egoizmu, ponieważ nie skupia się wszystko tylko na mnie, ale jestem skupiony na tym, by pomóc innym, a poprzez pomaganie innym pomagam samemu sobie. Nie jest to tylko patrzenie w jedną stronę. Nawet jeśli źle mnie potraktowano, to skupiam się na sobie i na własnych przeżyciach. Nie uleczę mojego bólu, skupiając się na sobie i własnych przeżyciach. Nie uleczę mojego bólu, gdyż Bożym zamiarem jest uczyć nas przebaczania poprzez swoją postawę. Gdyby Bóg tak postąpił, bo został skrzywdzony naszym grzechem i odrzuceniem i zamknął się w sobie, w swoim bólu, nigdy nie mielibyśmy nowego życia. Ale On przebaczył, bo umiłował nas i dlatego też każdy dostaje swoją szansę na lepsze, nowe życie w Jezusie Chrystusie. I trzecia myśl. Miłość bliźniego, czyli drugiego człowieka, jako przejaw wychowania i dyscypliny. Chciałbym powiedzieć jasno i otwarcie. Bóg nam wybacza, ale także nas wychowuje. Czy wiecie, że Bóg nas wychowuje? Kocha, ale także potrafi napomnieć. Potrafi skorygować. Tak, tak, ja wiem, my nie lubimy tego, bardzo tego nie lubimy. Dzieci też nie lubią, kiedy się ich koryguje, kiedy się ich karci, dyscyplinuje. Tak mi się wydaje, że dzisiaj wielu myśli, że Bóg stosuje metody bezstresowego wychowania. Nie wiem, skąd to wzięli, ale takie mają pojęcie. Tak, On kocha i przebacza. Z kochającym ojcem. Ale mówi tak, że nie rób tego więcej, aby cię coś gorszego nie spotkało. Znacie takie pojęcia? Takie określenia? Mówi to w trosce o człowieka. Kiedy kobieta przyłapana na grzechu cudzołóstwa miała być ukamienowana przez prawo, on spowodował, że została zachowana, że wybaczono jej, że oprawcy się wycofali. I kiedy mówił Pan Jezus do niej, ja cię nie potępiam. A nie powiedział, okej, jak będziesz żyła, teraz to jest twoja sprawa. Nie, powiedział, ale idź teraz i nie rób tego więcej. Nie grzesz więcej, aby cię coś gorszego nie spotkało. Może chciał powiedzieć na drugim razem, może nie będę w pobliżu. Może nie będzie takiej możliwości. Bóg nie zamiata grzechu pod dywan. Wiecie, taka tendencja, ciągle ją słyszę gdzieś tam, pracuję w duszpasterstwie ogólnokrajowym, mam kontakt z wieloma ludźmi i pojawiająca się ciągle interpretacja, taki trend ewangeliczny, nie mówić o grzechu, bo jeśli mówimy o grzechu, to motywujemy ludzi do grzeszenia. Słuchajcie, to wyrwijmy te wszystkie kartki z Biblii, które mówią nam o grzechu, o wszeteczeństwie, o niemoralności, bo one nas prowokują do grzeszenia, do niemoralnego życia. Wyrzućmy to, spalmy to. Nie można mówić o grzechu, aby kogoś nie urazić. Abyście wszyscy mogli czuć komfortowo, bo jest dobrze, bo jest taki fajny Pan Bóg, który bez względu na to, jak żyjemy, co robimy, on nas głaszcze po główce i mówi, ja to schowam pod dywanik, nie martw się, nikt się nie dowie. Błędna interpretacja. Boża miłość jest niesamowita, ale miłość także ma przejawy wychowania i dyscypliny. To jest zdrowa miłość, o której mówi Biblia. Kiedy Daniel postanowił nie kalać się stołem pogan, pamiętacie? Bóg dał mu siłę. Był w stanie, on mu zaufał, niesamowicie mu zaufał. Po prostu powiedział, Panie, bez względu na to, co się stanie, czy będzie piec gorejący, czy lwia jama, czy zabiją mnie, czy mnie tutaj przebiją mieczem, to nie ma znaczenia. Ja, Panie, Ci będę służył i będę się do Ciebie modlił. Znacie postawę Daniela, tak? I Biblia mówi, że on nie kalał się stołem pogan, był zdrowym mężczyzną, urodziwym, mądrym, Duch Pański był nad nim i nie znaleziono w nim żadnej winy. Był niesamowitym świadectwem. Drugim takim był Józef. On tak zaufał Bogu obietnicą, miał widzenie, nie można było mu niczego zarzucić. On nie miał żadnej porażki w życiu, no niesamowici ludzie. Kiedy czytam o tych dwóch postaciach, jestem po prostu pod wrażeniem i są dla mnie niesamowitym wzorem, bo jeśli Józef mógł, jeśli Daniel mógł, to i ty i ja możemy. Bo Bóg daje nam siłę, bo Bóg daje nam moc. Kiedy żona Potyfara, która nagrzała się na romans z nim, i na grzech zdrady małżeńskiej, próbowała go uwieść, kiedy jej mąż wyjechał, uciekł biedak, nawet ubranie zostawił. Nie dał się, nie zabuzowało mu w żyłach, nie pociągnęła go uroda żony Potyfara. Uciekł, bo wiedział, że Bóg na to patrzy z obrzydzeniem. Był wierny Bogu, nie poddał się temu. Ale był inny człowiek, Dawid. Wielki mąż Boży. Biblia mówi o nim, że jest mężem według Bożego serca. Ale on zawiódł. On zawiódł. Mąż według serca Bożego zawiódł. Groziła mu katastrofa odrzucenia i utraty zbawienia oraz Ducha Świętego. Jest to ewidentnie zapisane w Biblii. Groziło mu utracenie wszystkiego, co Bóg mu dał. Dlatego, że Bóg kocha, napomniał go. Bóg go napomniał i to srogo, bo to Natan przyszedł i Natan przyszedł do króla, nie myślę, że nie czuł strachu, przyszedł do króla i mówi, nie wiedział jak to zrobić, nie wiedział jak go wyprostować, postawić do pionu, ale przyszedł do niego i mówi, król Dawidzie, opowiem ci bajkę. Siadaj, Natanie, opowiadaj mi bajkę. Dawid już uwiódł żonę swojego oficera, a jego zabił. I Natan zaczyna mu opowiadać. Opowiada mu, jak to w jednym pałacu wydarzył się straszny grzech. I zaczyna mówić to, co Bóg kładzie mu do serca, prorokuje nad nim, upomina go, uderza samo sedno. I Dawid nagle budzi się. Chwała Bogu, że się obudził. Chwała Bogu, że go ocknęło, że się podniósł i napisał 51 pokutny psalm. Zakryj oblicze swe, Boże, przed grzechem moim. Zgładź winy moje, serce czyste stwórz we mnie, o Panie, ducha prawego odnów we mnie i nie odrzucaj mnie od oblicza swego, nie odbieraj mi Ducha Świętego, przywróć mi radość ze zbawienia mego. Czy wiecie, że w Nowym Testamencie mamy dwie osobowości? Judasz, co za osobowość, zachłanny, samolubny, oraz Piotr, pewny siebie i odważny. Obaj zawiedli. Ja podziwiam miłość Jezusa. Jest ona dla mnie pewnego rodzaju wzorem w postępowaniu. Pan Jezus z nimi chodził, jadał, przebywał, usługiwał. Czy wiecie, że Pan Jezus, czy czytaliście o tym w Biblii, że Pan Jezus z Judaszem chodził aż do końca, zaprosił go także na wieczerzę ostatnią, maczał z nim chleb, umył nogi uczniom, umył nogi Judaszowi, umył nogi Piotrowi, miał z nimi społeczność, a później ich prostuje i koryguje w radykalny sposób. Reakcja była różna. Judasz trzasnął drzwiami i wyszedł. Nie przyjął tego napomnienia. To było ćwiczenie, to było wychowywanie, to było dotknięcie sedna problemu publicznie przed uczniami. Judasz mówi, o nie, przecież Pan Jezus wiedział, że to złodziej i kradnie z sakiewki. On znał myśli wszystkich ludzi, którzy do Niego przychodzili. Znał myśli uczonych w piśmie. Wiedział, że Judasz jest złodziejem, że okrada ich wspólną kasę. A mimo tego chodzili razem aż do samego końca. Bo Bóg zawsze ma swój plan. A Piotr? Znacie Piotra, jaki był cwany, jaki był odważny. Jak mówi, Panie, wszyscy Cię opuszczą, ale nie ja. A Pan mu mówi, słuchaj, zaprzesz się mnie, człowieku. Wyprzesz się mnie. Dziewczyna Cię zaatakuje. Uzna, że jesteś jednym z uczniów i ze strachu przed śmiercią będziesz trząsł portkami i powiesz, że nie znam go i nigdy z nim nie byłem. Pan Jezus wszystko o nich wiedział. Ale mimo to ich miłował i każdemu z nich chciał dać szansę, aby poddali się dyscyplinie. Jeden poszedł i się powiesił, drugi poszedł i gorzko zapłakał. Bo wszystko, co dzieje się w ukryciu, wychodzi na jaw. W Kościele Jezusa Chrystusa nie jesteśmy organizacją, klubem, jakąś instytucją. Należymy do Boga, który jest naszym Panem, który kocha nas, bo nas stworzył, który pragnie tego, co dobre dla nas. W Ewangelii Mateusza czytamy, szybciutko, już kończę. Jeśli brat twój, bliźni twój zawinił przeciwko tobie, idź upomnij go sam na sam. Jeśli cię usłucha, zdobędziesz brata swego. Jeśli cię nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch innych, ażeby wszystko, cokolwiek będzie powiedziane, oparło się na słowach dwóch lub trzech świadków. A jeśli ich nie usłucha, powiedz to całej społeczności. Jeśli zaś nie posłucha nawet całej społeczności, niech będzie dla ciebie niczym poganin i celnik. Zaprawdę mówię wam, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane i w niebie. A cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Zaprawdę mówię wam również, jeśli dwóch spośród was będzie się o coś modlić, prosić jednozgodnie, to sprawi im to Ojciec mój, który jest w niebie. Bo jeśli dwóch lub trzech zbierze się w imię moje, to i ja tam będę wśród nich. Jest tutaj mowa o tym w kontekście dyscypliny i wychowania. Jeśli tych dwóch rozmawia ze sobą i mówią o grzechu, o problemie, o czymś złym, to Biblia mówi, że jeśli coś zwiążą razem i rozwiążą w niebie, to będzie uwolnienie, będzie zwycięstwo. Jeśli coś we dwóch uzgodnią i będą się modlić razem, to się stanie. Jeśli będą we dwóch i rozmawiać będą o tym szczerze i będą szczerze swe serce przed sobą otwierać, to ja jestem pośród nich, ja jestem z nimi. Bo Bogu zależy na miłości, Bogu zależy na pozytywnym rozwiązaniu wszystkiego. Wszystko jest możliwe, jeśli człowiek chce. Bo Bóg jest obecny, ale czasami nie da rady iść razem. Nie da rady iść razem. Człowiek nie chce się upamiętać. Można dalej miłować, można dalej się modlić, można przebaczyć, ale trudno jest iść razem, jeśli tkwi się w uporze i żyje się w grzechu. Trudno. Czasami jest tak w Kościele, że trudno iść razem. Bóg nas wychowuje. Nie bójmy się wychowania Bożego. Bóg dyscyplinuje nas oraz stawia nas czasami do pionu. Te teksty Nie możemy ich pomijać. Nie możemy ich odrzucić. 12 rozdział listu do Hebrajczyków. 6 werset. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czy niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu duchów, aby żyć? Oczywiście musimy rozumieć formy karania. Niektóre formy karania są niedopuszczalne. Maltretowanie, bicie, poniżanie jako forma karania jest niedopuszczalna. Nie o takim karaniu jest tutaj mowa, ale jest mowa o dyscyplinie i wyciąganiu konsekwencji. To czasami boli. Jeśli prawidłowo ojcowie nasi wychowywali nas nie miłością bezstresową, nie wychowaniem bezstresowym, ale pokazywaniem na to, co białe, że jest białe, czarne jest czarne, to szanowaliśmy tego i dziś tym bardziej to szanujemy po latach, że pomogli nam. W Biblii Warszawsko-Praskiej jest tak powiedziane. Miłuje bowiem Pan tego, kogo karze, zsyła chłostę na wszystkich, którzy są przyjęci jako Jego dzieci. Zechciejcie tedy znosić kary, jakie Bóg na was zsyła, traktuje was bowiem jak dzieci. Czy można sobie wyobrazić dziecko, które nie karciłby rodzony ojciec? Biblia Słowo Życia. Pan karci tego, kogo miłuje, chłoszcze każdego, kogo uważa za swoje dziecko. Znoście karcenie Boga, bo On postępuje z wami jak z dziećmi. Czy jest syn, którego ojciec by nie karcił? Jeśli nie doświadczacie karcenia, a wszyscy go doświadczają, to jesteście bękartami, a nie Bożymi dziećmi. Mocno powiedziane. List Hebrajczyków 12:11. Wszelkie karcenie z początku nie sprawia radości. Przeciwnie, smutek. Czyli jest coś, co nas smuci. Co nas dotknęło. Co gdzieś tam uderza nam bardzo delikatną strunę. Potem jednak tym, którzy go doświadczyli, przynosi to błogi owoc sprawiedliwości. Słowo życia brzmi tak. Żadne karcenie nie przynosi w danej chwili radości, ale ból. Potem jednak owocuje pokojem i prawością charakteru. Prawością charakteru. I myślę, że Bóg pragnie formować nas prawy charakter. Amen. Bóg jest miłością. Miłuje nas. Wychowuje nas. My także pomagamy sobie nawzajem. My także powinniśmy wspierać się nawzajem. Miłość bliźniego to nie tylko przytulenie i powiedzenie kocham Cię mimo wszystko. Tak, kocham Cię mimo wszystko, ale muszę nauczyć się przebaczać. I muszę mieć też mądrość, w jaki sposób wychowywać, dyscyplinować. Jesteśmy do tego powołani, jako Kościół, abyśmy budowali w sobie, rozwijali w sobie prawy charakter. Pochylmy nasze głowy. Panie, dziękujemy Ci za przykazania, które nam dajesz. Panie, dziękujemy Ci, że dajesz nam zdolność kochania Ciebie z całej siły naszej, z całego serca naszego, z całej duszy naszej. Panie, dziękujemy Ci, że ten fundament Chrystusowego życia jest w nas. Dziękujemy Ci, że wszystko wypływa z Ciebie, który jesteś źródłem wszelkiej miłości. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że możemy mieć zdrowe spojrzenie na samych siebie, jako na tych, którzy są przez Ciebie stworzeni, umiłowani, których pokochałeś i w których życie włożyłeś samego siebie. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy tak samo jak siebie samego miłować bliźnich naszych. Możemy przebaczać, szanować, możemy korygować siebie w duchu miłości, pomagać sobie nawzajem. Dziękujemy Ci, że możemy chodzić w tejże miłości, w miłości Chrystusowej, w miłości Bożej. Dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy za Twoje przykazania. Pomóż nam nimi żyć. Pomóż nam w nich się poruszać na co dzień w naszym życiu. Amen. Amen. Niech Bóg błogosławi nas. Chcielibyśmy rozmyślać nad Jego słowem. Chcielibyśmy rozmyślać nad samymi sobą, nad naszą miłością do Boga, nad naszą miłością do ludzi. I niech Pan da nam wszystkim błogosławiony, wspaniały tydzień.